umarli, abyśmy mogli żyć. Stanisław Kasznica.
Naczelna Prokuratura Wojskowa, Warszawa, dnia 12 maja 1948 roku, Departament Personalny MON. Zawiadamiam, że prawomocnym wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 2 marca 1948 roku, numer akt SR68/48, skazany został oficer porucznik rezerwy Kasznica Stanisław, Józef Bronisław, syn Stanisława i Anieli, z domu Malewskiej, urodzony 25 sierpnia 1908 roku w Lwowie. Zamieszkały w Zakopanem, ulica Chramcówki, Willa Hanna. Za przestępstwa z artykułu z 31 sierpnia 1944 roku, artykuł 85, paragraf 2, artykuł 117, paragraf 2 KKWP, artykuł 7 i artykuł 10 dekretu z 13 czerwca 1946 roku, artykuł 4 punkt A dekretu o ochronie państwa i artykuł 191 KK na karę zasadniczą, karę śmierci oraz na karę dodatkową utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok kary śmierci został wykonany w Warszawie w dniu 12 maja 1948 roku. Proszę o powiadomienie tutejszej prokuratury o treści dokonanych w aktach personalnych skazanego adnotacjach.
Z zeznań aresztowanego Pobocha Michała, szefa sztabu Komendy Głównej NSZ, z dnia 2 listopada 1945 rok. Nazwisko, imię, pseudonim i inne ustalone dane dotyczące osoby skompromitowanej w zeznaniach. Kasznica Stanisław, inspektor Inspektoratu Zachód. Wypis zeznania. Inspektor Inspektoratu Zachód jest Kasznica Stanisław, pseudonim Wąsowski. Dojść do niego można w następujący sposób. Przez Kazimierza Goszczyńskiego, aresztowany, pseudonim Marian, który kiedy był w komendzie powiatu Sochaczew i wyjechał do Sopot albo Bydgoszczy, adres nie jest mi wiadomy. Przez Wiktora Skibę, pseudonim Jacek, który niegdyś był szefem sztabu okręgu podwarszawskiego, a wyjechał do Torunia lub Bydgoszczy. Wąsowski był w Warszawie na ulicy Piusa. Wejście z bramy po lewej stronie bramy Cukiernia. Za bramą jest zejście, a za tymi drzwiami schody strome na górę. Opodal stał rozbity czołg niemiecki. Tam widziałem na zebraniu Wąsowskiego.
Stanisław Kasznica, służa Wąsacz Bolesławski, Wąsal Wąsowski, Przepona Maszkowski, Stanisław Piotrowski. Syn profesora Stanisława Kasznicy. Ostatni komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych. Pułkownik. Od 1939 roku w konspiracji. Członek Komisariatu Cywilnego. Szef Grupy Administracji Ogólnej Służby Cywilnej Narodu. Od lipca 1944 roku szef pierwszego oddziału Komendy Głównej NSZ. Od września 1944 roku komendant 8 Okręgu Częstochowa NSZ. W sierpniu 1945 roku członek Rady Inspektorów NSZ i pełniący obowiązki komendanta Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych.
Wiadomość od Stasia z Poznania. Szedł 14 dni. 24 stycznia, 6 lutego na Kłobuck, Praszkę, Kępno, Ostrów, Jarocin, Nowe Miasto, Środę, Kurnik, Mosinę. Sprawozdanie o zniszczeniu Poznania. Żywiący się zupami komitetowymi, wyżebranymi w koszarach ziemniakami, burakami i marchwią. Światła i opału nie ma. Szyby powybijane. Mieszkanie przy Grotgera zajęte przez nas, ale nie wie, czy da się utrzymać w całości. W Krosinku pustka. Żadnych mebli.
Z zeznań aresztowanego Ostromeckiego Mirosława Mirski. Z dnia 1 maja 1946 rok. Wypis zeznania. Z nim kontaktowałem się w Warszawie przy ulicy Koszykowej, 69, mieszkanie 3. Ostatnio miałem z nim spotkanie na wyżej wymienionym mieszkaniu konspiracyjnym w początkach września 1945 roku. Pieniądze były wręczane na mieszkaniu w Warszawie, ulicy nie pamiętam. Część tych pieniędzy zatrzymałem dla inspektoratu, a resztę otrzymałem dla Komendy Głównej. Osobiście te pieniądze przyjmował ode mnie major Wąsowski. Około 50 tysięcy złotych przekazałem za pośrednictwem majora Wąsowskiego do Komendy Głównej NSZ. Było to przy końcu lipca 1945 roku.
Lato 45 rodzina jak dawniej spędziła na wsi. Niepokój jednak wzbudzały powtarzające się obławy funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa urządzane na Stanisława Józefa. Pierwsza z nich miała miejsce 1 sierpnia, tuż po przyjeździe rodziny do Krosinka.
Stanisław Wincenty Kasznica, ojciec, pochodził z rodziny o prawniczych tradycjach, profesor Uniwersytetu w Poznaniu i dwukrotny jego rektor. Współorganizował Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu i przez wiele lat na nim wykładał. Podczas okupacji prowadził zajęcia na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich i Uniwersytecie Warszawskim. Napisał najbardziej poczytny i długo jedyny podręcznik prawa administracyjnego. Wykształcił kilka pokoleń Polaków. Ton życiu rodzinnemu nadawało 5 dzieci. Oprócz 2 synów z 1 małżeństwa, Stanisława i Jana, z 2 małżeństwa z Eleonorą miał 3 dzieci. Andrzeja, Wojciecha i Eleonorę. Historia rodu Kaszniców sięga XVII wieku. List Kasznicy do ojca. Luty 45 rok.
Mieszkanie na Grodgera jest zabezpieczone. Zgłoszono 13 osób zamieszkałych w nim. Urzędnik z Urzędu Miasta stwierdził, że resztki mebli są własnością byłego właściciela. Rzeczywistość jest biało-czerwona, w której można się urządzić. Najgorzej z aprowizacją. Głód.
Wydział C. KWMO Poznań. Opracowanie 1975 rok.
W kwietniu 1945 roku Stanisław Kasznica nawiązał kontakt z Zygmuntem Krakowskim, zamieszkałym wówczas w Poznaniu przy ulicy Chełmońskiego 16. W rozmowie z nim zobrazował mu aktualną sytuację polityczną w kraju, przekonywując go o potrzebie kontynuowania dalszej konspiracyjnej działalności na platformie byłego obozu narodowo-radykalnego, przy czym zaproponował mu współpracę na tym odcinku na propozycję, którą Z. Rakowski wyraził zgodę. Do kontynuowania działalności konspiracyjnej był zobowiązany jako były działacz endeckich ugrupowań politycznych jak NPR, OWP, a następnie ONR i NSZ. W tym samym czasie Stanisław Kasznica przy pomocy L. Proroka skontaktował się ze Zdzisławem Hawelskim. Spotkanie Kasznicy z Hawelskim miało miejsce w Poznaniu przy ulicy Grodgera 2, mieszkanie ojca Kasznicy, przed którym Stanisław Kasznica zamieszkiwał czasowo nielegalnie.
Profesor Jan Żaryn.
Organizacja Polska to była struktura tajna, kilkustopniowa, założona przez młodsze pokolenie obozu narodowego przed II wojną światową, wyrastającego z obozu Wielkiej Polski, z młodzieży wszechpolskiej, częściowo ze Stronnictwa Narodowego, z najbardziej znanych Jan Mosdorf, Henryk Rossmann, mniej znanych Jan Jodzewicz, Mieczysław Harusewicz, Wojciech Dłużewski, bardzo wybitna postać księdza profesora Jana Salamuchy, Jerzego Iłakowicza, profesor Bolesław Sobociński. Grupa, która powołała do życia tajną organizację wielostopniową, w której istniało wewnętrzne prawo powodujące ewentualny awans i informowanie o funkcjonowaniu wyższego szczebla. SS, sekcja, najniższa struktura, C, Czarniecki, Z, Zakon Narodowy. On tworzył poziome struktury zadaniowe i najwyższa struktura A składała się z decydentów całego ruchu organizacji polskiej. Już od 1934 roku zaczęła powoływać struktury jawne, zarówno legalne, jak i nielegalne. Najbardziej znaną przed wojną był obóz narodowo-radykalny ABC. W czasie wojny to spowodowało dużo większe możliwości konspirowania, bo nadal organizacja tajna pozostawała tajną, a jawne stawały się tylko konspiracyjnymi, ale miały tą zdolność ukrywania swojego faktycznego zaplecza politycznego w postaci stale aktualnej organizacji polskiej wielostopniowej, w której pojawiły się nowe zadania związane z formowaniem się od 1939 roku wojska w Związku Jaszczurczego. To byli młodzi ludzie, którzy wychowywali się w tradycji tajności. Ruch narodowy powstawał pod zaborami w końcu XIX wieku, gdzie tajną organizacją stanowiącą parasol nad strukturami trójzaborowymi była najpierw Liga Polska, a następnie Liga Narodowa. Funkcjonowała do 1928 roku. Podobnie obozy inne w obozie piłsudczykowskim. Istniała tajna struktura oparta na Związku Młodzieży Polskiej Z, która wytworzyła zewnętrzną strukturę pod nazwą Związek Naprawy Rzeczpospolitej. Był tylko zewnętrznym, prosanacyjnym związkiem, ukrywającym fakt, że decyzje są podejmowane w gremiach zupełnie innych. Taka była polityczna kultura w Polsce. Świadomość istnienia tajnych związków jako faktycznie formujących cele była jeszcze bardzo żywa.
W tym okresie do 1939 roku obok już wymienionego Przemysława Warmińskiego, skazanego w 1936 roku na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu, który miał wywodzić się z poziomu Z, zaliczyć należy członków, którzy podjęli działalność w OP po wyzwoleniu w Poznaniu. Do nich między innymi należeli Stanisław Kasznica, który na zorganizowanym zebraniu akademickiej młodzieży UP w 1937 roku lub w 1938 roku wygłosił przemówienie. PP ujęła je w następującym streszczeniu. Omówił stosunki ogólne i sytuację polityczną na wyższych uczelniach w Polsce. Starsza generacja byłych studentów w okresie swych studiów przeżywała silne nasilenie prądów radykalno-lewicowych. Dziś odwrotnie, młodzież akademicka zdecydowanie grawituje w kierunku nacjonalistycznym. Przyszłość należy do młodego ruchu narodowo-radykalnego.
Wspomnienie Gustawa Potworowskiego z tomu Duch Młodych Wojciecha Jerzego Muszyńskiego.
Pragnąc możliwie najlepiej przedstawić początki naszego ruchu, chcę cofnąć się do wczesnych lat 30. i odmalować sytuację w szkołach średnich Warszawy. Był to okres ofensywy piłsudczykowskiej. Imieniny Józefa Piłsudskiego w dniu 19 marca były w szkołach obchodzone bardzo uroczyście. Uczniów pędzono na akademię, a pisanie kart imieninowych i przesyłanie ich na Maderę, miejsce kuracji i wypoczynku marszałka Piłsudskiego, było obowiązkowe i egzekwowane bardzo rygorystycznie. I wówczas narodził się bunt. Najpierw były to wspomniane w prasie codziennej ofiary na polską macierz szkolną, jak pisano, zamiast kwiatów w dniu imienin generała Józefa Hallera. Potem doszło do rozbijania akademii przez rzucanie próbek z siarkowodorem i innymi cuchnącymi gazami. Za to płaciło się wilczym biletem, wyrzuceniem ze szkoły bez prawa zdawania matury. Tymczasem w klasach wyższych, 6, 7 i 8 ówczesnego gimnazjum, powstawały jak grzyby po deszczu nielegalne komórki obozu Wielkiej Polski. Dla zobrazowania sytuacji podaję, że w mojej klasie na 30 kolegów ponad połowa deklarowała się jako narodowcy, a z tego 10 było zorganizowanych w komórce OWP. Reszta to bądź nieinteresujące się niczym kujony, bądź bardzo nieliczni piłsudczycy. W mojej klasie 4. Ciekawe, że wśród kolegów nie było w ogóle lewicy. Tłumaczyć to można elitarnością szkoły, natomiast spośród kolegów z rodzin robotniczych 1 również należał do komórki OWP.
Nie chciał wikłać się w stare problemy. Nie był zwolennikiem dogmatycznego trzymania się starych sporów, na przykład sporu między starymi endekami i piłsudczykami. Obóz sanacji był zły jako zarządzający źle państwem, ale to nie znaczy, że niektóre myśli, idee tego obozu nie powinny być zweryfikowane z punktu widzenia dobra Polski, co było trudne do przyjęcia przez starych narodowców, stale tkwiących we własnych życiorysach, podobnie jak w życiorysach tkwili starzy legioniści.
Gustaw Dobrogost Potworowski. Pseudonimy: Wielowiejski, Zych, Zych Zygmunt, Andrzej Nowicki, porucznik. Inżynier mechanik, studia na Politechnice Warszawskiej, członek Organizacji Polskiej od czasów przedwojennych, odpowiedzialny za pion młodzieżowy, więzień Pawiaka, uczestnik Powstania Warszawskiego. Zatrzymany w Szczecinie przez UB, nierozpoznany, skazany na kilka lat pozbawienia wolności i zwolniony na mocy amnestii w 1947 roku. Leszek Prorok, pseudonim Modrzew, pisarz, eseista, dramatopisarz, absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego na Uniwersytecie Poznańskim, działacz Związku Jaszczurczego i tajnego ONR-u, Dwa razy aresztowany przez UB w 1945 i 1949 roku. Współpracował ze szczecińskim tygodnikiem kulturalno-społecznym Ziemia i Morze.
Wielkopolska to miejsce jego stałego zamieszkiwania. Ta aresztówka, majątek pod Poznaniem, który jest domem rodzinnym. Poznań to jest miejsce, gdzie on studiował, gdzie był w Helonii, w korporacji, a zatem jest człowiekiem tam doskonale rozpoznawalnym. W łączności z faktem najważniejszym, od czerwca i lipca rozpoczęły się aresztowania Armii Polskiej i struktur organizacji polskiej na terenie Wielkopolski. Kasznica przestaje być osobą nierozpoznawalną przez Urząd Bezpieczeństwa. W różnych miejscach będzie się ukrywał. Będzie się w lipcu po raz ostatni spotykał z komendantem głównym Narodowych Sił Zbrojnych, Zygmuntem Broniewskim-Boguckim, który będzie się decydował na wyjście z kraju, by dotrzeć śladem Brygady Świętokrzyskiej do dowództwa naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie i w związku z tym przekazał Kasznicy dowództwo Komendy Główną Narodowych Sił Zbrojnych.
Stanisław Kasznica został aresztowany w lutym 1947 roku w Zakopane.
Zakopane. 14.02.1947 rok. Protokół przesłuchania podejrzanego. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie Matejewski. Porucznik. Przesłuchał w charakterze podejrzanego Kasznica Stanisław Józef Bronisław, syn Stanisława i Amelii.
Protokół rewizji osobistej numer 1. Warszawa dnia 21 lutego 1947 roku, godzina 10. Ja, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, referent Matejewski, działając na mocy polecenia naczelnika Wydziału III Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie z dnia 20 lutego 1947 roku, przy udziale jako protokolanta.
Przyjechałem z rodzicami do Nałęczowa, a w lecie 1919 do Warszawy. W Warszawie chodziłem do pierwszej klasy gimnazjum górskiego. Na wiosnę 1920 roku przeniosłem się wraz z rodzicami do Poznania. Od września 1920 roku poszedłem do drugiej klasy gimnazjum imienia Marcinkowskiego.
W wyniku której znalazłem u niego następujące przedmioty, które zakwestionowałem. 1. Karta rozpoznawcza numer 393.
Zmobilizowany zostałem około 20 sierpnia 1939 roku jako oficer zwiadowczy dywizjonu, a później PO, dowódca baterii. Z armią Kutrze wybrałem udział w bitwie pod Kutnem, po czym wraz ze sprzętem przedarłem się do Warszawy w połowie września i brałem udział w jej obronie. Zostałem odznaczony Virtuti Militari 5 klasy, małe W. W Virtuti poprawione
5.
Na duże W.
Potwierdzenie wymeldowania z Jazgarzewa. 6. Notes. 7. Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1947. 8. Notatnik z licznymi karteczkami zapisanymi. 9. Zegarek na rękę marki Tissot z białego metalu. 10. Obrączka z żółtego metalu z napisem od wewnętrznej strony Rena, 13 grudnia 1939 roku.
Pracę konspiracyjną rozpocząłem w październiku. Po powstaniu udałem się do Częstochowy. Po jakimś miesiącu objąłem okręg Dąbrowsko-Śląski. Z chwilą wyzwolenia zostałem wyznaczony na inspektora Zachód, nowej organizacji zwanej przeze mnie, pisane razem, Opór, która miała jednoczyć
z AK listy i NSZ. 30 nominacja moja 13. Portfel skórzany, 14. Krawat, 15. Koperta z papierami, 16. Mała walizka. Przedmioty powyższe odebrałem celem dołączenia do
akt sprawy. W tym czasie widziałem się kilkakrotnie z Bagińskim i pozostałymi inspektorami oraz kierownikiem organizacji Sobocińskim. Bogucki w tym mniej więcej, pisane razem, czasie, wyjeżdżając za granicę, naznaczył mnie swoim zastępcą.
Oświadczenia osób obecnych przy rewizji. Do punktu 12. Listy te stanowią własność żony. Żadnych zarzutów w przedmiocie przeprowadzenia rewizji i zatrzymanych przedmiotów nie zgłoszono. Na tym protokół rewizji zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem.
Rozmawiałem z Gustawem Potworowskim, który był odpowiedzialny za przygotowanie ewentualnego wyjścia na zachód, ponieważ zdawano sobie sprawę, że prędzej czy później zostanie on namierzony, rozpracowany i aresztowany. Stanisław Kasznica zgodził się na wyjście, ale pod jednym warunkiem. Najpierw zostanie przez emisariuszy regensburskich załatwiona droga wymarszu dla jego żony i córki. On sam pierwszy nie wyjdzie. To spowodowało jego wyjazd do Zakopanego. gdzie była jego żona i córeczka siedmioletnia, między innymi poinformować, że prędzej czy później będzie informacja od kolejnego emisariusza szykować się do wymarszu na zachód. Zanim się to jednak stało, Urząd Bezpieczeństwa dotarł do kryjówki zakopiańskiej i odkrył, że osobą, która tam zamieszkuje, jest poszukiwany pułkownik Stanisław Kasznica. Najprawdopodobniej przylatuje ekipa z Warszawy, która instaluje się nieopodal Zakopanego. Błyskawiczna obława we wspomnieniach córki Zofii potwornym biciem jej ojca. Ona jest świadkiem, będzie przez nią wielokrotnie relacjonowane. Ten zbity ojciec i mąż zostaje wywleczony z domu, przewieziony z powrotem do Warszawy na Mokotów.
Protokół przesłuchania podejrzanego oskarżonego. Warszawa, 19 lutego 1947 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, kapitan Wysocki Roman, przesłuchał w charakterze podejrzanego oskarżonego o popełnienie przestępstwa z artykułu, pusta rubryka, który po wyjaśnieniach, jakie przestępstwo jest mu zarzucane, oraz po pouczeniu go o prawie odmowy odpowiedzi na zadawane mu pytania, zeznał, co następuje. Pytanie. Proszę wyjaśnić stosunek waszej organizacji, to znaczy OP, do niemieckich władz okupacyjnych. Odpowiedź. Wiadomo mi jest, że organizacja moja, to jest OP, organizacja polska, współpracowała z Gestapo. Dowiedziałem się o tym dopiero w Częstochowie jesienią 1944 roku od Wawrzkowicza, który pracował wówczas w drugim oddziale komendy głównej NSZ. Ja wówczas pełniłem funkcję komendanta okręgu częstochowsko-śląskiego. Pytanie. Kto był wyznaczony z ramienia OP do bezpośrednich kontaktów z Gestapo?
Protokoły były pisane po zeznaniach bądź w trakcie zeznań. Były pisane ręcznie, były pisane od razu na maszynie. Bardzo różnorodne, jeśli chodzi o okoliczności powstawania. Często nie miały zbyt wiele wspólnego z tekstem wygłoszonym przez samego oskarżonego, ponieważ mamy świadomość, iż oskarżeni to ludzie doskonale wykształceni, to ludzie polskiej elity przedwojenno-wojennej, nie mówili zdania tak prymitywne, jak często zdarzają się w protokołach i nie pisali tekstów, które byłyby z ideologiczną wkładką pojęciową. Protokoły powstawały jako swobodna wypowiedź de facto protokulanta, wiążąca fakty, które najprawdopodobniej rzeczywiście powiedziała osoba oskarżana.
Od kontaktów z Gestapo wyznaczony był Wawrzkowicz Otmar przez Komitet Wykonawczy albo Dyrektoriat OP. Dokładnie nie mogę powiedzieć. Od kiedy datuje się ta współpraca, też nie mogę powiedzieć. O fakcie współpracy z władzami niemieckimi mówił mi sam Wawrzkowicz. Pytanie. Jak pan zareagował na wyżej wymienione fakty współpracy z Gestapo organizacji OP, której byliście członkiem na kierowniczym stanowisku? Odpowiedź. Pogodziłem się z tym, uważając to za słuszną ranę dla uratowania Brygady Świętokrzyskiej. Pytanie. Kiedy zostaliście członkiem Komitetu Wykonawczego i kto prócz was wchodził wówczas w skład tego komitetu? Odpowiedź. Ja zostałem członkiem Komitetu Wykonawczego w 1942 roku. Prócz mnie w skład wchodzili Nowicki Stefan jako kierownik, Iłłakowicz, Ostromecki, Radziszewski Wiktor, Goerne Antoni, Sobociński Bolesław oraz Szymonowicz Inżynier. Pytanie. Jak często zmieniał się skład Komitetu Wykonawczego i do jakiego czasu utrzymywał się skład osobowy komitetu, o którym mowa wyżej? Odpowiedź. Zasadniczo Komitet Wykonawczy zmieniał się co 2 lata, a ten komitet, o którym wspomniałem wyżej, wytrwał do powstania. Po powstaniu nowego Komitetu Wykonawczego nie wybrano. Na tym protokół przesłuchania przerwano i wiernie z moich słów spisano, co po przeczytaniu własnoręcznie podpisuję. Podpisy Wysocki, Kasznica.
Otmar Wawrzkowicz, pseudonim Oleś. Po wojnie używał nazwiska Marian Kaczkowski, ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, członek OP poziomu A, od 1939 roku w konspiracji, kierownik działu propagandy Grupy Szańca. Szef drugiego oddziału Związku Jaszczurczego NSZ okręgów Kieleckiego i Częstochowskiego. Bolesław Sobociński, pseudonim Bum, profesor, logik związany ze szkołą lwowsko-warszawską, działacz narodowy, członek kierownictwa Organizacji Polskiej, sekretarz redakcji Przeglądu Filozoficznego w latach 38-39, sekretarz redakcji czasopism Organon i Collectanea Logica. Stefan Nowicki, Rogala, Stefan Rogala, doktor inżynier rolnictwa. W wieku 15 lat brał udział w obronie Warszawy w 20 roku. Pracował w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, gdzie poznał Stanisława Mikołajczyka. Był członkiem OWP i działaczem obozu narodowego. W Związku Jaszczurczym od 1939 roku, a następnie w NSZ.
Idea pozornej sowieckiej praworządności była obowiązująca. Ci, którzy przesłuchują, są funkcjonariuszami Departamentu Śledczego danej komórki, czy to wydziału, czy sekcji. Każda taka komórka ma swoich zwierzchników, naczelnika bądź jego zastępcę w wyższych strukturach, struktury dyrektorskie. Są w gruncie rzeczy tymi, którzy formułują pytania i są reżyserami całego śledztwa, ponieważ muszą zadbać o to, żeby stosowny materiał był przekazywany prokuraturze, na ogół wojskowej, i ta prokuratura mogła albo uznać, że zgadza się jeszcze na dalsze przesłuchiwanie danego aresztanta, ponieważ materiał nie został dostatecznie zgromadzony, albo już można sformować akt oskarżenia zgodnie z tezami, które to pojawiają się pierwszego dnia, a nie ostatniego.
Wszystkie pokazowe procesy, a takim był proces Kasznicy i innych, odbywały się na rozkaz Bieruta. Kazał się informować o szczegółach dochodzenia, wydając bezpośrednie rozkazy. Przed rozprawą wydawał wyroki, zarówno co do winy, jak i kary. Sąd miał tylko za zadanie przeprowadzenie komedii wyreżyserowanego procesu i ogłoszenie wyroku już przedtem wydanego przez Bieruta i jego moskiewską klikę, wspomina Józef Światło.
Donos z celi. Streszczenie. Sporządził Sosnowski. Opowiada Kasznica, że ma doskonały słuch i nieraz słyszy, jak zadawane są pytania jego koledze w innym pokoju przez oficerów śledczych. Również słyszy narady jego oficera śledczego z innymi pod drzwiami, co często go orientuje. Kasznica coraz więcej traci na humorze i załamuje się. Mówi, że pragnąłby już mieć sprawę sądową i wyrok i zdaje sobie sprawę, że czapa go nie minie. Jest religijny, więc życia sobie nie odbierze i lepiej niech to uczynią przedstawiciele bezpieczeństwa. Nadmienia, że podpułkownik Różański ma już wyrok na niego przygotowany. Powiedział, że gdy wieczorem czasem gaśnie światło, to jego oficer śledczy ucieka za drzwi. Widzi Kasznica, że ma dobrze wyrobioną markę, gdyż nawet w więzieniu komuniści się go boją, żeby w ciemności nie udusił. Ale on tego nie uczyni, bo boi się odebrania później bicia i łamania kości.
Wspomina więzień Mokotowa Stanisław Krupa. Całość stanowiła swoistą enklawę. Podlegała bezpośrednio dyrektorowi Departamentu Śledczego, pułkownikowi Józefowi Różańskiemu. Sam 10. pawilon był budynkiem czterokondygnacyjnym. Na każdym piętrze po 26-27 cel o wymiarach 2,20 na 4,5 metra. Za moich czasów na ogół siedziało w jednej celi po 8 ludzi. Okna małe pod sufitem, z kratami i blindą osłoną blaszaną, w rogu nieosłonięty kibel. Łóżek nie było, spaliśmy na siennikach, z resztkami słomy, rozkładanymi na noc na betonie.
Polecam doprowadzić. Oficer śledczy, pokój 58, Łyżkowski porucznik. Więźnia Kasznica Stanisław należy doprowadzić do pokoju przesłuchań o godzinie 19.20 dnia 25.03.47. Wyżej wymieniony więzień został odprowadzony do celi numer 55 o godzinie 23 dnia 25.03.
W tych relacjach, które uzyskałem, mogę stwierdzić jednoznacznie, że chciano, bo taka jest natura ludzka, wprowadzić jak najmniej elementów kłamstwa. Człowiek nie umie dobrze kłamać, nie jest to w jego naturze. W jego naturze jest próba unikania z jednej strony cierpienia, a z drugiej strony unikania tworzenia zła, zeznawania przeciwko swoim kolegom, przyjaciołom, zerwanie pewnej tajemnicy konspiracji. Chciano podejmować bardzo często grę totalnie nierówną, bo w każdej chwili groził karcer, każdej chwili groziło bicie, tak by ten oficer śledczy otrzymywał jak najmniej informacji, by nie był w stanie zbudować więcej tego zestawu wiedzy poza kontrolowanym przez aresztowanego. To był często pojedynek, w którym aresztowany wygrywał bądź przegrywał.
Na ostatnim widzeniu Stanisława z rodziną po ogłoszeniu wyroku opowiedział o niektórych torturach, przez które musiał przejść. Konieczność stania lub siedzenia w wypełnionej lodowatą wodą celi doprowadziła do pojawienia się u niego objawów gruźlicy. Od bicia miał na twarzy szramy, a na głowie ślady po wyrywanych kępami włosach. By ukryć proceder, miał ogoloną głowę. Oprawcy powybijali mu zęby. Próbą złamania więźnia było osadzenie go w jednej celi z człowiekiem, który podczas prowadzonego śledztwa dostał szału i zagrażał więźniowi.
Wniosek. Warszawa, 13 maja 1947 roku. Postanowieniem prokuratora naczelnego prokuratury Wojska Polskiego, majora Lityńskiego, zastosowany został wobec podejrzanego Kasznicy Stanisława, syna Stanisława, urodzonego 25 lipca 1908 roku w Lwowie, oskarżonego z artykułu 86, paragraf 1, 2 KKWP. Środek zapobiegawczy, areszt tymczasowy z terminem do dnia 15 maja 1947 roku. Ponieważ sprawa podejrzanego Kasznicy Stanisława będzie rozpatrywana grupowo, a grupa jest w rozpracowaniu, dlatego śledztwo do tej daty nie będzie mogło być ukończone. Wnoszę o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Kasznicy Stanisława, syna Stanisława, do dnia 15 sierpnia 1947 roku. Warszawa, 20 maja 1947 roku. Tymczasowe aresztowanie Kasznicy Stanisława, syna Stanisława, przedłużam do dnia 15 sierpnia 1947 roku. Podpisał PO zastępcy Naczelnego Prokuratora Wojska Polskiego, Podlaski, podpułkownik.
Pierwszy dzień rozprawy przeciwko Kasznicy i innym. Środa, 11 lutego, 48 rok. Rozprawę rozpoczęto o godzinie 9:10. Przewodniczący. Sprawa Kasznicy i innych. Skład sądu jest następujący. Przewodniczący, podpułkownik Janowski Alfred, major Chojnacki Stanisław i porucznik Szczepański Henryk. Sąd przystępuje do ustalenia personali oskarżonych. Oskarżony Kasznica Stanisław, syn Stanisława i Ameli, urodzony we Lwowie, Polak, wyznanie rzymskokatolickie, wykształcenie wyższe, adwokat, żonaty, jedno dziecko. Oskarżony Paszkiewicz Mieczysław, syn Henryka, urodzony 11 września 1911 roku w Landwórowie koło Wilna. Wykształcenie wyższe, bankowiec, żonaty, dzieci nie posiada. Oskarżony Neyman Lech, syn Tadeusza, urodzony w Poznaniu w 1908 roku. Wykształcenie wyższe, prawnik z zawodu handlowiec, nieżonaty. Oskarżona Żelazowska Sokołowska Stefania, urodzona 17 kwietnia 1911 roku w Warszawie. Wykształcenie wyższe, z zawodu lekarz, psychopatolog, mężatka, matka dwojga dzieci, 8 i 13 lat. Oskarżona Salska Wanda, córka Mariana, urodzona 21 grudnia 1911 roku w Warszawie. Wykształcenie średnie, absolwentka medycyny, mężatka z domu Jastrzębska, imię męża Tadeusz, dwoje dzieci w wieku 5 i 7 lat. Oskarżony Jastrzębski Andrzej, syn Mariana, urodzony 22 września 1914 roku w Warszawie, wykształcenie wyższe, SGH, przemysłowiec, nieżonaty. Przewodniczący. Stwierdzam, że akt oskarżenia podano do wiadomości oskarżonym dnia 28 lutego 1948 roku.
Stanisław Kasznica będzie jednym z pierwszych, którzy znajdą się w strukturach Związku Jaszczurczego. Jego opinia, jego zdanie będzie szalenie istotne w momencie, gdy rozpocznie się proces akcji scaleniowej tworzony przez komendantów Związku Walki Zbrojnej Stefana Grota Roweckiego, a z drugiej strony obóz narodowy w części, która nie chciała się scalić z Armią Krajową, poszukiwała sojusznika w budowaniu formacji, tylko że obozu narodowego. Ta akcja scaleniowa obozu narodowego zakończyła się w pierwszej fazie we wrześniu 1942 roku, kiedy to część Stronnictwa Narodowego, tak zwani secesjoniści, z częścią struktury wojskowej, która nie weszła do AK, czyli częścią Narodowej Organizacji Wojskowej, scaliła się ze Związkiem Jaszczurczym i tak zwaną Grupą Szańca, czyli organizacją polską. Ten proces scalania się wraz z innymi drobniejszymi organizacjami będzie trwał mniej więcej do wczesnej wiosny 1943 roku, kiedy zostanie utworzona specjalna rada polityczna, parasol ochronny i programowy dla struktur wojskowych, które będą pod nazwą Narodowe Siły Zbrojne sięgały w 1944 roku około 90 tysięcy członków. Stanisław Kasznica będzie z jednej strony w Narodowych Siłach Zbrojnych coraz wyżej w stopniach wojskowych i w odpowiedzialności za działania konkretnych okręgów NSZ-u, później Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych, a jednocześnie będzie do wybuchu Powstania Warszawskiego związany pracą w Służbie Cywilnej Narodu, która będzie wiązała osoby z części Stronnictwa Narodowego i z drugiej strony części, która składała się z działaczy organizacji polskiej.
Lech Neyman, Wacław Górnicki, Butrym, Domrat, przed wojną w ONR, Studia prawnicze na Uniwersytecie w Poznaniu. We wrześniu 1939 roku ciężko ranny. W konspiracji w grupie Szaniec. Napisał między innymi w roku 1941 i 1943 Polska po wojnie i Szaniec Bolesławów, w których postulował przyłączenie do Polski ziem po Odrę i Nysę Łużycką. Redaktor naczelny pisma Naród i Wojsko, szef Wydziału Zachodniego w Służbie Cywilnej Narodu od października 1943 roku, członek OP, Organizacji Polskiej, poziom A. Edward Kemnitz, pseudonimy Marcin Szczeciński. Ukończył studia prawnicze, następnie studiował ekonomię w Wielkiej Brytanii. Przed wojną pracował w fabryce wyrobów ołowianych i cynowych ojca. Działacz ONR-u, był odpowiedzialny za sekcję rzemieślniczo-kupiecką, więziony w Berezie Kartuskiej. Od 1939 roku w konspiracji. Członek OP poziom Z. W czasie wojny współpracował z Radą Pomocy Żydom Żegota. Odznaczony w 1983 roku w Konsulacie Generalnym Izraela w Montrealu medalem Yad Vashem za akcję pomocy Żydom.
Protokół przesłuchania. Pytanie. Podajcie strukturę czołowych władz organizacji OP. Odpowiedź. Najwyższą władzą organizacji OP była kilkunastuosobowa organizacja pod nazwą Konfederacja dla Obrony Narodu Polskiego, zwana wśród członków organizacją A. Zasadnicze decyzje zapadały na periodycznych zjazdach, których za moich czasów, to jest za okres od wiosny do jesieni 1946 roku, było po kilka w roku. Władzą organizacji A był trzyosobowy zarząd wybierany na zjeździe, na jaki okres nie jest mi wiadomo. W związku z wyborami w zakonie, które statutowo odbywały się co dwa lata, organizacja A wybierała kierownika Komitetu Wykonawczego Z i delegata do tego komitetu pod nazwą Delegat Komitetu Politycznego. Byłem na takim zjeździe po raz pierwszy w lecie 1944 roku w Warszawie w mieszkaniu Sobocińskiego przy ulicy Pługa, przy pełnym udziale wszystkich członków A.
Protokół przesłuchania. Pytanie. Wyjaśnijcie, jak obecnie przedstawia się działalność organizacji zewnętrznych, organizacji OP, a szczególnie działalności organizacji NSZ. Podajcie istniejące komendy okręgowe NSZ. Odpowiedź. Organizacja SCN, Służba Cywilna Narodu, jako organizacja, w której w dalszym ciągu pracował ONR, OP i SN, trwała do Powstania Warszawskiego. Od Powstania Warszawskiego, to jest od sierpnia 1944 roku, przestało istnieć kierownictwo organizacji SCN i więcej już się nie zebrało. Pozostała natomiast jego część terenowa, szefostwa administracji i sieć terenowa Wydziału Prawa. Wobec zbliżającego się frontu wschodniego na wiosnę 1944 roku, kierownictwo administracji na okręg lubelski z członkiem organizacji OP poziomu C z Zielińskim przygotowało się na okres wyzwolenia. Wyzwolenia pisane dużą literą. Pytając kierownictwa SCN o instrukcje co do postępowania i zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od SCN, mobilizowaliśmy znaczne fundusze pieniężne w narzędziach rolniczych i cukierkach. Co do samej działalności, otrzymali polecenie zorientowania się w nowej sytuacji i odczekania pewnego czasu.
1 sierpnia ta decyzja zaskoczyła zarówno jego, jak i wielu innych działaczy Organizacji Polskiej i Narodowych Sił Zbrojnych. Armia Krajowa swoich sojuszników nie informowała o rozkazie wybuchu, ale natychmiast włączyli się do walk. Powstała specjalna struktura z generałem Koiszewskim, która wiązała, grupowała ludzi z Narodowych Sił Zbrojnych, częściowo również z innych struktur. Bardziej znaną jest Warszawianka, zgrupowanie, które działało na terenie Alei Jerozolimskich, Żelaznej. Tam walczył obok narodowców rotmistrz Witold Pilecki. Sam Kasznica walczył na Ochocie, gdzie zginął jego bliski znajomy, ksiądz profesor Jan Salamucha, jako kapelan Narodowych Sił Zbrojnych.
Ksiądz profesor Jan Salamucha, kapelan NSZ-u, urodzony na warszawskiej Woli. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej opuścił seminarium duchowne i został sanitariuszem u Halera. W roku 25 odebrał święcenia kapłańskie i jednocześnie ukończył studia teologiczne zakończone doktoratem. Doktorat z filozofii uzyskał na papieskim Uniwersytecie Gregorianum. W 1938 roku objął katedrę filozofii chrześcijańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zginął w 11 dniu powstania, zabity przez własowców w punkcie sanitarnym na Ochocie.
Potwierdzenie zeznań w śledztwie. W
Warszawa, 17 lipca 1947 roku. Pytanie. Czy potwierdzacie zeznania swoje, które składaliście podczas przesłuchań w okresie od 15 lutego 1947 roku do dnia 17 lipca 1947 roku, a zapisane w protokołach zeznań? Odpowiedź. Tak, zeznania swoje, które złożyłem w okresie od 15 lutego 1947 roku do dnia 17 lipca 1947 roku, które są zapisane w protokołach przesłuchań, potwierdzam w całej rozciągłości i są one zgodne z prawdą. Pytanie. Czy zeznania swoje składaliście dobrowolnie? Odpowiedź. Zeznania moje składałem dobrowolnie, bez represji ze strony władz bezpieczeństwa publicznego. Na tym przesłuchanie zakończono. Podpisy Kasznica, Łyszkowski.
Podpisywali każdą stronę, tylko że warunki, w których byli, bardzo często powodowały, iż nie byli w stanie w ogóle panować nad tekstem czytanym, albo w ogóle tego tekstu nie dano im do przeczytania, bijąc ich w tym czasie. Przykładem jest Adam Doboszyński, który przez pierwszy tydzień, gdy nie udało się śledczym znaleźć sposobu na zmuszenie go do prowadzenia rzekomego dialogu, zastosowali mu tygodniową lewatywę, nie dając jedzenia, niszcząc mu organizm, przewód pokarmowy, że zdecydował się na rozpoczęcie gry, nie komentował pytań, które ustawiały go jako zbrodniarza faszystowskiego, który kolaborował z Niemcami od czasów II Rzeczpospolitej, dając jednocześnie sobie szansę, że podczas procesu sądowego będzie mógł odwołać wszystkie zeznania. Ale i na to Urząd Bezpieczeństwa miał sposób, wymuszenie na sądzie przerwy w rozprawie i podczas tej przerwy osoba, która ujawniła metody śledcze, została poddana biciu, wracali na salę sądową już z innym tekstem.
Donos z celi. Streszczenie Sosnowski. Kasznica opowiadał, że był zapytywany o niektórych księży i czy należą do OP. Miał dać odpowiedź o dwóch księżach. O kilku przemilczał celowo, których nie ma zamiaru ujawniać, gdyż przynoszą i przynosili większe zasługi organizacji. Nie podał miejsca, gdzie jest przechowywana radiostacja nadawczo-odbiorcza. Po zlikwidowaniu przez bezpieczeństwo w końcu 1946 roku placówki wywiadowczej WiN-u wiedział, że będzie i jego siatka wysypana i zamierzał ulotnić się za granicę po zaopatrzeniu w pieniądze żony.
Protokół przesłuchania. Pytanie. Podajcie okoliczności poznania księdza Woronieckiego. Odpowiedź. Księdza Woronieckiego znam na długi okres jeszcze przed wojną 1939. Widywałem go dość często w domu mego ojca Kasznicy Stanisława w Poznaniu. Pamiętam z tego okresu, że ksiądz Woroniecki z moim ojcem prowadzili zawsze rozmowy polityczne. W początkach okupacji Polski dowiedziałem się, że na krótko przed wojną kilku czołowych działaczy ONR, jak Brodowski Władysław, Gruzińscy, Pożaryski i inni dyskutowali z księdzem Woronieckim na temat katolickich tez programowych organizacji ONR.
Protokolarny ksiądz Woroniecki to ojciec Jacek Woroniecki, dominikanin. Od wielu lat niemal wyłączny autorytet w sprawach teologii, religii i życia katolickiego w środowiskach naukowych, uniwersyteckich i inteligenckich. W marcu 1948 roku miał 70 lat. Od ponad 40 cierpiał na wagotomię. Miał kłopoty z poruszaniem. Zmarł rok później.
Z księdzem Woronieckim widziałem się w listopadzie 1946 roku, również w Krakowie, w klasztorze dominikanów. Podczas tegoż spotkania z księdzem Woronieckim omawiałem sprawę zbliżających się wyborów, w szczególności zaś projekt utworzenia stronnictwa katolickiego. Mówił mi wówczas ksiądz Woroniecki, że świeccy działacze katoliccy w Krakowie prą do stworzenia i zalegalizowania stronnictwa katolickiego, czemu są przeciwni kardynał Sapieha i ksiądz Piwowarczyk, którzy uważają, że inicjatywa jest przedwczesna, a spóźniona z uwagi na bliski termin wyborów. Ksiądz Woroniecki oświadczył, że tylko dzięki przyjaźni ze ZSRR nie ma większych wystąpień opozycji w kraju oraz informacji z innych dziedzin. Ostatni raz widziałem się z księdzem Woronieckim w grudniu 1946 roku w Krakowie w klasztorze dominikanów z prośbą o ułatwienie mi zobaczenia się z bratem, który jest w powyższym klasztorze w nowicjacie. W czasie tego spotkania nie przeprowadziłem z księdzem Woronieckim dłuższej rozmowy. Pytanie. Podajcie dokładne miejsce pobytu księdza Woronieckiego. Odpowiedź. Woroniecki mieszka w klasztorze dominikanów w Krakowie, ulica Stolarska, cela numer 11. Woroniecki na terenie klasztoru występuje jako ojciec Jacek. Rysopis wzrost około 180, bardzo szczupły, oczy niebieskie, długa siwa broda z wąsami, lat około 70, a 80.
Proces, fragmenty. 14 luty 1948 roku. Przewodniczący. Czy Kamiński sugerował oskarżonemu pewne wykorzystanie ludności niemieckiej Berlina dla celów waszych?
Oskarżony. Nie, to było w ten sposób. Próbuj. Dobrze, ja się tym zajmę, a ty próbuj montować. Wiem, że w jednej z tych kartek...
Czy to w tej kartce, którą Kucharska przywiozła?
Oskarżony, prawdopodobnie, albo tak, późniejsza przy Sokołowskiej zatrzymana. Było powiedziane, jeszcze raz domagam się przesłania punktów z tym, że będą się zgłaszali ludzie narodowości niemieckiej.
Że będą przychodzili ludzie narodowości niemieckiej.
Że się należy liczyć, że będą się zgłaszać po odbiór ludzi czy poczty ludzie narodowości niemieckiej.
Jednym słowem, chcieliście korzystać z pomocy niemieckiej.
Nie chcieliśmy, Wysoki Sądzie, ja powtarzam, tylko w ten sposób brzmiał list Kamińskiego.
To jest jedno i to samo. Czy obrona ma pytanie do oskarżonego?
Oddziały leśne organizacji NSZ były bardzo zaangażowane w walce przeciwko działaczom partii lewicowych oraz oddziałom Armii Ludowej. Stąd było przypuszczenie, że będą one później zwalczane przez oddziały Armii Czerwonej. Stąd wynikał plan Żegoty utworzenia dwóch grup z tych oddziałów i przedostania się do Anglosasów, celem ewentualnego wzięcia udziału w trzeciej wojnie, na którą liczyło kierownictwo organizacji NSZ i organizacji OP. Projekt utworzenia dwóch grup z oddziałów leśnych podjęła organizacja OP, widząc w nich możliwość przerzucenia na zachód czołowych działaczy, którzy byli również daleko zaangażowani w pracy antykomunistycznej. Z chwilą, gdy powstała już Brygada Świętokrzyska, a front ustabilizował się na Wiśle, Brygada Świętokrzyska prowadziła dalej działalność oddziałów leśnych, to znaczy zwalczała oddziały Armii Ludowej i likwidowała masowo działaczy partii lewicowych.
Kasznica jest niedaleko Brygady Świętokrzyskiej w Częstochowie po wyjściu z Warszawy i może znaleźć się w brygadzie spóźniony o kilka tygodni, miesięcy. Nie decyduje się na to. Żona, dziecko, pod opieką młodsze znacznie rodzeństwo, ojciec, profesor Stanisław Kasznica, który jest już człowiekiem wiekowym, ale jednocześnie dalej decyduje się na walkę o niepodległość Polski. Otrzymuje rozkazy od Komendy Głównej NSZ, generała Broniewskiego-Boguckiego, by rozpoczął ze swoim najbliższym przyjacielem, Lechem Neumannem, formowanie struktury, która przejdzie do historii pod nazwą Armia Polska, formowana na terenie Wielkopolski, była rzeczywiście przez niego stworzona z udziałem wielu ludzi znajdujących się na terenie Poznania, Bydgoszczy. To będą m.in. Franciszek Krawczykowski, Leszek Prorok, Edward Kemnitz. Rozpoczną budowanie nowej konspiracji, jednocześnie będą to członkowie organizacji polskiej. Cały czas ta struktura będzie wiodąca i niezmienną, jeśli chodzi o dawcę zewnętrznych struktur, podobnie jak kilka cywilnych organizacji, które Kasznica potworzy wówczas w podziemiu. Jednocześnie z kolei z rozkazu twórców organizacji NIE, a następnie delegatury sił zbrojnych, czyli pułkownika Jana Rzepeckiego i jego zastępców, tworzyć strukturę wojskową, kontynuację Armii Krajowej na terenach Wielkopolski. Rzeczywistość współgrania NSZ-u z delegaturą sił zbrojnych będzie jedną z cech charakterystycznych okresu przejściowego między akcją likwidacyjną struktury Armii Krajowej a powstaniem we wrześniu 1945 roku Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Te relacje między NSZ-em i podziemiem narodowym, a Zrzeszeniem Winu będą bliskie. Nie zawsze w książkach taka wykładnia jest prezentowana.
List do żony z więzienia Mokotowskiego.
Wciąż przechodząc myślą nasze krótkie widzenia, wyrzucam sobie, że niedostatecznie okazywałem ci całe moje wielkie uczucie dla ciebie. I córy, i całą moją ogromną wdzięczność za twoją opiekę. Wiedz o tym, najdroższa, że tylko z uwagi na ciebie i Zosieńkę życie dla mnie ma jakąkolwiek wartość. Zosieńko, czy znasz litery, córeczko? A może już czytać potrafisz? Czy dobrze i chętnie się uczysz? Czy zawsze bywasz grzeczna i posłuszna? Pamiętaj, kochanie, że tatuś specjalnie prosi cię o to, byś mocno kochała mateńkę.
Odkrytą platformą przywozili skrzynki. Wyglądaliśmy przez okno, chociaż nie było wolno. I widzieliśmy, że jedzie konik ze skrzynkami. To oznaczało, że za kilka godzin będą rozstrzeliwać. Rano o świcie ten sam konik z tymi samymi skrzynkami wyjeżdżał z Mokotowa, wspomina Wacław Sikorski, więzień mokotowskiego więzienia.
Czy obrona ma pytania do oskarżonego?
Adwokat Landau, jaki był cel reaktywowania w październiku 1940 roku organizacji OP? Na czym w tym czasie polegała jej działalność polityczna?
Oskarżony Kasznica. Wysoki sądzie, to nie mogło być reaktywowanie, dlatego że węzły traktowaliśmy jako trwałe. Przerwa pewna była wywołana, jak wyjaśniałem, działaniami wojennymi i jak to określiłem, wskrzykiwaliśmy się, rozpoczynając działalność skierowaną w tym okresie w dwóch kierunkach propagandy i ZJ-u, z tym, że oba kierunki w tym okresie miały zdecydowanie antyniemiecki charakter.
Adwokat Landau, zdecydowanie antyniemiecki charakter?
Tak.
Adwokat Landau, czy w miarę zbliżania się frontu wschodniego, a ustępowania armii niemieckiej, nastąpiła tak głęboka zmiana orientacji organizacji, do której pan należał, że Niemców przestano uważać za wrogów?
Ja kolejno operowałem określeniami wróg numer 1 i wróg numer 2. Niemcy zmieniły się we wroga numer 2. To było istotne przesunięcie tylko, a nie przyjaciel czy wróg.
Mówimy w tej chwili o orientacji w organizacji, a pańska osobiście orientacja.
Pokrywała się z orientacją organizacji.
Ogromnie wdzięczny ci jestem za mszalik. On i książki z czytelni więziennej wypełniają mi czas. Mam co czytać. Skoro córeńka już pisze, może by napisała parę słów do tatusia. Chciałbym zobaczyć literki przez nią skreślone. Czy masz już jakąś pracę? To stała moja już duża troska. Stale i dużo myślę o wszystkich moich najbliższych i bliskich. Niech to zastąpi dłuższe rozpisywanie się. Całuję z całego serca was wszystkich. Szczególnie zaś ciebie, Mateńko, Zosieczkę i ojca.
Opowiadano, że dwóch prowadzi skazanego. Wchodzą do jakiegoś pomieszczenia, w którym ukryty jest kat. I gdy ten wchodzi w drzwi i mija go, kat z tyłu strzela mu w głowę. Mówili, że pomieszczenie wysypano piachem, bo jest dużo krwi.
Kiedy możliwie ściśle, jeśli pan to potrafi przedstawić, powstały trójki terrorystyczne?
Były one jako pozostałość walk z Niemcami w 1939 roku. Usłyszałem o nich w 1940 roku prawdopodobnie. Dopiero w związku z rozkręcaniem moich prac administracyjnych ten oddział razem z ich dowódcą znalazł się pod moją władzą i w dalszej reorganizacji został przemianowany na trójki antykomunistyczne.
W jakim to mogło być czasie?
Koniec 1942, początek 1943 roku.
A kiedy one już zdecydowanie zaprzestały swojej działalności?
Mniej więcej, przypominam sobie, dokładnie nie potrafię powiedzieć, z końcem 1943 roku. W 1944 nie przypominam sobie, aby działały.
Także mniej więcej ta działalność trójek terrorystycznych trwała rok.
Rok.
Wyrok wykonano 12 maja o godzinie 21.30. Z Rakowieckiej na nowo utworzony cmentarz komunalny na Powązkach było około 9 kilometrów. Furgon z ciałem jechał przez centrum Warszawy. Niepodległości, Koszykowa, Towarowa, tuż przy dworcu głównym, Kercelak, Okopowa. Na wiosnę 2013 roku szczątki pułkownika Kasznicy zostały odnalezione na tzw. łączce Powązek Komunalnych i rozpoznane w Zakładzie Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 30 września 1992 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie postanowił uznać za nieważny wyrok byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 2 marca 1948 roku.
Zmienne dzieje Brygady Świętokrzyskiej, pełne wzlotów i upadków, można zakończyć modlitwą z pisma brygadowego w marszu i w boju. Królowo Korony Polskiej, z twarzą pociętą szablami, do ciebie wznosimy czoła schylone bólu ciężarem. Nie ma w nas szlochu rozpaczy. Zaciśniętymi wargami modlimy się głucho, śmiertelnie, o łaskę wiary. Latami idziemy, nocą, żołnierze tragicznej sprawy. Krzyże, krzyże za nami, żałobne żołnierskie ślady. Odsuń nam w chwili ostatniej kielich bolesny, krwawy, gorycz samotnej śmierci, truciznę zdrady.
Było to słuchowisko dokumentalne. Umarli, abyśmy mogli żyć. Stanisław Kasznica. W słuchowisku wykorzystano fragmenty dokumentów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej. Komentarz historyczny profesora Jana Żaryna. Przy realizacji słuchowiska pomocny był rozdział Termopile pułkownika Kasznicy z tomu Wyklęte życiorysy Jolanty Drużyńskiej i Stanisława Jankowskiego oraz książka Stanisław Wincenty Kasznica, II wojna światowa, wspomnienia spisane na podstawie codziennych notatek w opracowaniu Marty Szczesiak-Ślusarek. Fragmenty wspomnień Eleonory Kasznicy, siostry, czytała Grażyna Madej. Wystąpili Jacek Polaczek, Adam Kuzycz-Berezowski, Maciej Litkowski, Konrad Pawicki, Przemysław Szymańczyk, Krzysztof Żurek, Jakub Pijanka, Paweł Wiśniewski. W interpretacji dokumentów zachowano pisownię oryginalną. Realizacja akustyczna Aleksandry Mazur-Woronieckiej. Całość opracował Sylwester Woroniecki. Słuchowisko powstało dzięki wsparciu gminy Miasto Szczecin.